Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również ojca Dariusza, który realizuje dzisiejszą audycję, i naszego dostojnego gościa, jego ekscelencję księdza biskupa doktora Stanisława Stefanka. Serdecznie witamy, księże biskupie.
Szczęść Boże, ja ojcu Dariuszowi do reżyserki pokazuję, że zazdroszczę mu jego fryzury.
No tak, wszystko stosownie do wieku, można powiedzieć. Natomiast ksiądz biskup Stanisław Stefanek wielokrotnie był naszym gościem. Teraz jest biskupem seniorem diecezji łomżyńskiej, ale przez wiele lat był dyrektorem, kierował studiami ATK, potem to się nazywa Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego. UKSW. Studium nad rodziną. Także duże doświadczenie. Dzisiejszy temat: pomoc duszpasterska w budowaniu trwałej więzi małżeńskiej. A co robi tutaj ksiądz? A no właśnie. Najbardziej kochający się małżonkowie, którzy się wspaniale dobrali, już wiedzą, że oni będą do końca życia. No tak, tylko że dobrymi chęciami to podobno nawet piekło jest wybrukowane. Tymczasem właśnie bez Bożej łaski jest bardzo trudno wytrwać w miłości, czyli w tym nastawieniu służby drugiemu człowiekowi. A w małżeństwie to już jak się dokonało wyboru, to już potem się więcej nie wybiera. I dlatego potrzebna jest łaska Boża, czyli Boża pomoc, czyli sakramenty. A kto jest od sakramentów? Od sakramentów są księża. Dlatego zawsze mówię, że małżonkowie muszą się trzymać z duszpasterzami. Nie może być tak, żeby to był tylko raz do roku ksiądz w domu na kolędzie, czy raz od Wielkiej Nocy iść do spowiedzi, do Komunii Świętej. Jeżeli chcemy się kochać, chcemy mieć to nawet wręcz gwarancję, że się, jeżeli nawet pokłócimy, to się nie rozwiedziemy, to musimy się razem modlić, razem przystępować do sakramentów. Stąd pomoc duszpasterska w budowaniu trwałej więzi małżeńskiej jest nieodzowna. Oddaję głos księdzu biskupowi.
Bardzo dziękuję, panie Leszku, również za ten wstęp, bo w tym wstępie to tak jak przy operze jest uwertura, która podejmuje wątki, te podstawowe wątki, które potem będą rozpracowywane w trakcie spektaklu. I to jest dobrze, bo tak rozpocząć, bo słuchacz nie zawsze cierpliwie do końca dotrwa, a poza tym my, zwłaszcza zajmujący się trochę nauką i wykładami, mamy taką skłonność długich wstępów. I te długie wstępy potrafią na tyle odciągnąć tematycznie od sprawy, którą się chce poruszyć, że potem w telefonach mamy echo, bo telefony usłyszą coś, co było we wstępie marginalnym, a przeoczą to, co jest istotne. Dziękuję bardzo za ten wstęp. I chcę powiedzieć, że oczywiście takim przewodnikiem po dzisiejszym temacie to jest trwała więź małżeńska, to jest trwałość małżeńska. Więc się od razu echem odzywa, no dobrze, ale dzisiaj mamy przecież powszechne zjawisko, które byśmy nazwali modą na sezonowe umowy. Bardzo poważni ludzie nie zakładają, że można się umówić na całe życie aż do śmierci. Sezonowo. A więc to nawet w sposób taki ukryty prowokuje właśnie do zrywania więzi. Jakie są zewnętrzne próby, ażeby tę sezonowość przezwyciężyć, zanim dojdziemy do naszych duszpasterskich pomocy? Otóż jest w tej chwili w trakcie legislacji próba, czy projekt, tak bym powiedział, zmiany prawa rodzinnego, które miałoby pomóc małżonkom w kryzysie, małżonkom, którzy przeżywają pokusę rozejścia się, pomóc w przezwyciężeniu tej pokusy i uratowaniu swojej więzi. Prawo. I to prawo również wprowadza takie pojęcie, ono formalnie istnieje, ale go po prostu podkreśla bardzo, a nawet stawia jako warunek konieczny procedury rozwodowej w sądach cywilnych. To jest rozprawa pojednawcza, konieczna rozprawa, która zatrzymuje młodych w tym pędzie do szybkiego rozwodu i prowokuje do myślenia. A nowością w tych wszystkich pomocach to jest rola negocjatorów, którzy idą trochę dalej nawet niż pomoc psychologów, bo poradnie rodzinne miały bardzo często ofertę porad psychologicznych, a w tym wypadku idzie o zdynamizowanie tejże porady, nie tylko w sensie wejścia głębiej w moje motywy, w moje przeżycia, w moje nastawienia, więc psycholog z natury rzeczy bardziej koncentruje się na osobie tej jednej, która przeżywa trudności. Natomiast negocjator więcej uwagi zwraca na relacje między dwoma osobami. Jest pewnego rodzaju krokiem dalej, oczywiście korzystając z psychologów. I sam zresztą jest psychologiem najczęściej, albo jeżeli nawet formalnie taki studiów nie skończył, to ma bardzo duże rozeznanie w tych sprawach. I to jest pomoc, którą w wielu, wielu wypadkach z pożytkiem wykorzystują nasi małżonkowie przeżywający kryzysy. Dzisiaj chciałbym jednak mówić o tej trwałości jeszcze trochę z innego punktu. Tu nie chodzi o pogotowie ratunkowe, które wchodzi w kryzysową sytuację, czyli jak się pali, to jedziemy gasić. Tu chodzi o stworzenie takiego programu, który pomoże wejść i budować trwałą więź, maksymalnie unikając skrajnych kryzysów. Tam drobne jakieś napięcia i wyciszenia i ciche dni i tak dalej, to jest niegroźna sprawa. Natomiast, żeby wyłączyć z publicznej świadomości, ze świadomości, która się potem zagnieżdża w ludzkich sercach, pomysł na rozwód. Żeby młodzi ludzie, idąc do ołtarza, czy w ogóle mówiąc sobie słowa miłości, że cię nie opuszcza aż do śmierci, żeby oni wiedzieli, że to jest niezwykle trwała, aż do końca życia jednego z nich więź. I my, duszpasterze, nad tym najbardziej pracujemy, żeby stworzyć warunki, czyli my mówimy pełnego rozwoju osoby, czyli dojrzałej osoby. I pan Leszek we wstępie do tej audycji właśnie sporo pewnych sugestii już podpowiedział. I jest taki tekst, który nawet chciałbym w oryginale przeczytać jako pewnego rodzaju może pociecha dla nas albo ostrzeżenie. Pociecha dlatego, że to jest tekst, który Ojciec Święty napisał w 81 roku po synodzie nad rodziną z 80 roku. Pamiętamy, że to jest też rok zamachu. I ta adhortacja familiaris consortio powstała już na przestrzeni cierpienia papieskiego. Ona ma szczególną wartość. Papież zapłacił za ten tekst życiem. Tak miałoby się skończyć jego pasterzowanie. On miał zginąć. Potem w 96 roku wróci do tego wątku, właśnie już w czwartym pierwszy raz, i powie, że papież argumentem cierpienia chce usłużyć małżeństwu. I dlatego to, co tu napisał, Ono ma podwójny charakter, nawet najpierw to jest dorobek, nazwijmy to, intelektualny wielkiego profesora i myśliciela, a zwłaszcza w zakresie personalizmu, czyli nauki o człowieku w jego godności osobowej, a z drugiej strony jest to dar kapłański, dar męczennika, dar cierpienia. A pisze o rzeczach niezwykle, bym powiedział, skromnie albo nawet bardzo nas upokarzających. Dlaczego? Pisze o słabości współczesnego człowieka, a w ogóle o słabości człowieka. Mówi tu o tak zwanych małżeństwach na próbę. To jest 80. numer Adhortacji Familiaris Consortio. I daje piękny, na podwójnym poziomie wykład, dlaczego nie można na próbę kochać i na próbę przyrzekać i na próbę budować domu. Bardzo, bardzo pięknie od strony takiej ogólnoludzkiej, od strony sakramentalnej wprost odwołuje się do osoby Jezusa Chrystusa, który nie jest na próbę dla naszego zbawienia, tylko jest po prostu Zbawicielem, którego przyjmujemy do naszego serca, włączamy się w jego drogę i żyjemy jego boskim prawem Ewangelii. I przy tej okazji, przy wyłożeniu wspaniałej, powiedziałbym, doktryny, czyli ukazaniu piękna człowieka, realistycznie Ojciec Święty, jak my to nazywamy, schodzi na ziemię i mówi o tym, że jednak trafiają się ludzie, którzy uważają, że małżeństwo trzeba najpierw poddać próbie. I że to małżeństwo, które przeszło jedną, drugą próbę, czyli jeden, drugi rozwód, ma szansę być szczęśliwsze, aniżeli małżeństwo, które takiego kryzysu nie przeżyło. Takie jest, powiedzmy, popularne zdanie, czy popularna świadomość. I odwołując się do tego bardzo popularnego przekonania ludzi, Ojciec Święty pisze tak: zwykle takiej sytuacji nie można zmienić, jeśli osoba ludzka nie została wychowana od dzieciństwa do odważnego, z pomocą łaski Chrystusowej, opanowywania budzącej się pożądliwości i do nawiązywania z innymi więzów miłości czystej. Proszę zobaczyć, panie Leszku, kochani radiosłuchacze Radia Maryja, Ojciec Święty przenosi nasz temat, który jest typowo małżeńskim tematem, przenosi na wiek dziecięcy, od dzieciństwa. Trzeba człowieka wprowadzić w głąb Chrystusa, łaski Chrystusowej i w głąb poważnej pracy nad człowiekiem, czyli opanowywać budzącą się pożądliwość. I wreszcie jest ten trzeci punkt: nauczyć się nawiązywać z innymi więzów miłości czystej. My to dzisiaj mówimy o relacyjności, nauczyć się nawiązywać relacje. Ktoś powie, no dobrze, ale to jest na poziomie psychologii społecznej, pedagogiki i tak dalej. Ojciec Święty dalej tłumaczy: nie osiąga się tego bez prawdziwego wychowania do autentycznej miłości i do właściwego korzystania z płciowości, to znaczy takiego, które włącza osobę ludzką w każdym wymiarze, to jest cała ludzka problematyka, ludzki program, także w cielesnym wymiarze, w pełni tajemnicy Chrystusa. I na tym trzeba oprzeć całe nasze rozumowanie. Wprowadzić człowieka w tajemnicę Chrystusa i dopiero wtedy można z nim omawiać taki wymóg, jak trwałość małżeństwa. I tu już mamy duszpasterzy, bo to oni bezpośrednio mają szansę. I dzisiaj spotkałem dzieci z wczesnej komunii świętej w sanktuarium gwiazdy
nowej ewangelizacji.
Nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Rodzice i dzieci, które były w tym roku u pierwszej, ówczesnej Komunii Świętej, takie, nie wiem, 6-letnie dzieci czy 7-letnie, pomyślałem sobie, jakie to szczęście, że te dzieci zostały wprowadzone w tajemnicę Chrystusa. Oczywiście na różne okoliczności życia są przygotowane. Na różne okoliczności. I bardzo łatwo z takimi dziećmi dogadywać się, gdy dorosną, na wszystkie tematy. A więc nie tylko opanowanie budzącej się pożądliwości, ale przede wszystkim zjednoczenie z Chrystusem. I tutaj dochodzi troska o wyrównanie wyobraźni, o, można by powiedzieć, wyleczenie czy uleczenie zainfekowanej wyobraźni. To jest ta współczesna wyobraźnia młodego człowieka. To jest przedpole pracy duszpasterskiej. Dzisiaj młody człowiek jednak niestety niekiedy właśnie znów od pierwszych lat swojego życia żyje w świecie wirtualnym. Żyje w świecie, jak my to mówimy, w chmurze internetowej. Żyje w świecie gier. Zamyka się na sobie, ma ze sobą sprzęcik, nie potrzebuje do zabawy drugiego człowieka. Rodzice się cieszą, że jest tak cichutko, że on sobie siedzi godzinami, ani nas nie potrzebuje, ani nie bije się z siostrzyczką czy z braciszkiem. Jest taki grzeczny, tak się ładnie wychowuje, no, bo siedzi całymi dniami przed jakimś tam sprzęcikiem. Ostatnio mi ktoś mówił, że są już nawet takie nocniki, które się dzieciom uzbraja w te instrumenty zabawowo-komputerowe, żeby dziecko cierpliwie korzystało z tego naczynia, bo go w ten sposób najszybciej można do tego naczynia przyzwyczaić. To dziecko zostało zabrane z rzeczywistości ziemskiej, przeniesione w świat nierealny i ono nie potrzebuje, ono nie potrafi nawiązać relacji, nie potrafi do nikogo się odnieść. I to jest szkoła internetowych egoistów. To jest szkoła ludzi zamkniętych na jakiekolwiek dobra, które można by wspólnie tworzyć. Ten człowiek jest niezdolny do nawiązania twórczej, osobowej relacji. Oczywiście można go wpisać do zespołu pracowników, na przykład nauczyć go w zespole, czy to produkcyjnym przy taśmie, czy w jakimś innym zespole funkcjonować, ale on od razu powie, ale jaki jest mój zakres obowiązków i będzie się ściśle tych obowiązków trzymał, nawet jeśli te obowiązki muszą być zgrane, skorelowane z drugim człowiekiem, to on w granicach tych swoich obowiązków, tej kompetencji będzie funkcjonował, ale on nie potrzebuje drugiego człowieka. Jest to choroba, już w tej chwili można nawet to nazwać pewnego rodzaju epidemią, która niezwykle utrudnia budowanie więzi małżeńskiej i trwałości małżeńskiej. Wchodzi więc dodatkowo jeszcze argument, żeby wprowadzać człowieka w przestrzeń spotkania z Bogiem. I tu mamy od razu duże zapotrzebowanie na właściwą liturgię. Bo przecież taką szkołą podstawową spotykania drugiego człowieka to jest liturgia, zwłaszcza liturgia Eucharystii. Oczywiście dzieci spotykają się na boisku, spotykają się w zespołach śpiewaczych, czy jakiś, w ogóle wszystkim w szkole. I to też jest jakaś szkoła, nazwijmy to, uspołecznienia. Jednakże brakuje tam tego wejścia w warstwę skuteczną. Ci młodzi ludzie kojarzą się na poziomie emocji, na poziomie własnych, niekiedy nawet wyrachowanych potrzeb takich czy innych. Natomiast żeby tę więź urealnić, To wcale nie jest fideizm, to nie jest dewocja, to nie jest jakaś tak wyśmiewana przez rozmaitych ludzi kościółkowość. To jest realność. Jeżeli nie wejdziesz w pogłębioną relację z drugim człowiekiem i nie spotkasz tam Pana Boga, albo jeszcze z drugiej strony, jeśli nie uda ci się nawiązać więzi z Chrystusem i nie spotkasz tam drugiego człowieka, to nic trwałego nie powstanie. Tak więc, kochani radiosłuchacze, takim ogólnym wstępem wprowadziłem w dyskusję dzisiejszego wieczoru. Mamy dzisiaj zaproszonych gości, którzy czekają na nasz telefon. To są państwo Katarzyna i Krzysztof Jankowscy z Łomży. I będę ich prosił, poproszę ojca Darka, żeby mnie połączył z nimi, będę prosił, ażeby pokazali, jak te ogólnie narysowane, bardzo ogólnie narysowane zadania pogłębienia życia religijnego, to jest podstawowa funkcja duszpasterstwa, jak je w praktyce na co dzień organizujemy, żeby usłużyć narzeczonym, a przede wszystkim też, żeby usłużyć małżonkom, bo to nie jest tylko problem przygotowania do ślubu, to jest też bardzo ważna praca towarzyszenia. My najczęściej spotykamy młode małżeństwa przy okazji chrztu świętego, no trochę przy okazji bierzmowania, to już mniej się rodzice angażują, ale trochę przy chrzcie świętym się jeszcze mocno angażują, a tu chodzi o absolutnie, bym powiedział, łatwe dojście do każdego domu rodzinnego z Ewangelią. I dlatego moich przyjaciół, Kasię i Krzysztofa, bardzo proszę, jeśli już są na antenie, niech powiedzą od siebie, oni są bardzo zaangażowani w pomoc małżeństwom na różnych poziomach, niech powiedzą, jak to praktycznie Kościół w swoim duszpasterstwie towarzyszy najpierw młodym, żeby ich przygotować do ślubu, do zawarcia małżeństwa, a potem młodym, żeby towarzyszyć w pogłębianiu ich więzi małżeńskich.
Serdecznie witamy na antenie Kasię i Krzysztofa Jankowskich. Zresztą byliście naszymi gośćmi nieraz. I słuchamy. Halo, halo.
Przydziewica.
Teraz i zawsze słuchamy. Już tak. Jesteście.
Witamy radiosłuchaczy, ojca Dariusza, który realizuje tę audycję, i pana Lecha, i oczywiście naszego zaprzyjaźnionego księdza biskupa Stanisława Stefanka. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przysłuchujemy się tutaj tej audycji. Oczywiście ksiądz biskup raczył już nakreślić wiele wątków dotyczących samego małżeństwa i sakramentalności tego małżeństwa. My ze swojej strony faktycznie od wielu lat przyglądamy się temu, jak zmienia się mentalność, podejście do samego małżeństwa. I jako duszpasterstwo rodzin staramy się właśnie w jakiś sposób zmieniać różne formy działania, dostosować do takiej sytuacji, aby móc zapobiegać pewnym kryzysom, które faktycznie się pojawiają. Ja pozwolę sobie jeszcze króciutko wspomnieć, jak powiedzieć, jak my to w tej chwili w ogóle widzimy, prawda? Bo niegdyś słyszeliśmy od Jana Pawła II, że wobec tych zmian kulturowych, które zaistniały, część rodzin stanęło w taki niepewny sposób, nie straciły swoją wartość. Część rodzin wręcz nie wytrzymała tego naporu czynników zewnętrznych, tych obcych, często niszczących, takich jak atomizacja rodziny, czy zanik zaufania do siebie, czy umiejscowienie gdzieś serca swego poza domem, czy nawet podniesienia awansu zawodowego nad wartość życia macierzyńskiego. Ale część rodzin, właśnie Jan Paweł II pisał, że wzmocniła się i utwierdziła w takim przekonaniu, że bez oparcia na silnych fundamentach i wartościach wierze niemożliwy jest właśnie wzrost i przetrwanie. I teraz z każdych z tych rodzin wyrosło niejako kolejne pokolenie ludzi. I to pokolenie ludzi to są osoby, z którymi niejako my dzisiaj mamy do czynienia. I teraz można powiedzieć, że jest pewna grupa osób, które mają w sobie bardzo zdrowe podejście do małżeństwa, do rodziny, w ogóle do sakramentu, do poszukiwania właśnie Pana Boga w swoim życiu sakramentalnym, ale bardzo duża grupa osób, z którymi mamy do czynienia, to są osoby, które nierzadko mają brak wzorca trwałości małżeństwa, wzorca wierności małżeńskiej, doświadczyły całkowitej desakralizacji i zarówno życia małżeńskiego, ale też tego sakramentalnego wymiarze kościelnym, często nie doświadczają jakiegoś pozytywnego wzorca ojca w rodzinie, ale też są pozbawione takiego cennego depozytu, czyli nie otrzymali od rodziców czegoś, co jest niezbędne jako wyposażenie w tym życiu, w które oni dopiero co wchodzą. I teraz duszpasterstwo w tej chwili staje wobec takiej, można powiedzieć, dwoistości. Z jednej strony no, chcielibyśmy doświadczać tego piękna Nazaretu, rodziny opartej na wierze, takiej rodziny, która szuka kontaktu z Bogiem, takiej, gdzie w ciszy człowiek dorasta i zbliża się do drugiego człowieka i dotyka Pana Boga, ale częściej doświadczamy w takim bezpośredniej relacji z drugim człowiekiem właśnie takiego Koryntu współczesnego, gdzie małżeństwa przychodzą ze świata. Co więcej, można zauważyć, że ten świat niejako takim szerokim nurtem wchodzi w ich codzienność, nadwątlając samą sakramentalność małżeńska, gdzie widzą skalę rozpadu małżeństw, widzą tą mentalność rozwodową. I teraz z jednej strony chcemy utwierdzić część tych narzeczonych, którzy przygotowują się do małżeństwa, że idą dobrą drogą, ale z drugiej strony chcemy właśnie wskazać jakiś pozytywny kierunek dla tych, którzy, można powiedzieć, żyją obok Kościoła. I jedynym ich stykiem, jedynym ich doświadczeniem Kościoła to jest ten moment, kiedy zgłaszają się, poprzedzone kilkoma miesięcami w tym terminarzu ich, zgłaszają się do Kościoła, bo wiedzą, że chcą się przygotować do sakramentu małżeństwa. I teraz to jest, można powiedzieć, że dar dla nas, ludzi będących w Kościele i dla nich. Dar spotkania osób, które chcą przyjąć sakrament małżeństwa, chcą wejść w życie sakramentalne, ale niejako nie mają wewnętrznej siły, nie mają takiego przekonania. I teraz między innymi w decyzji łomżyńskiej, bo mamy tutaj największą praktykę i doświadczenie współpracy właśnie z tym duszpasterstwem, można powiedzieć, że przez te kilkanaście lat współpracy z duszpasterstwem udało się przepracować nową formę przygotowania do małżeństwa, która odpowiada, można powiedzieć, że na wezwanie papieża Franciszka, między innymi w Amoris Laetitia, ale też jest dalekim echem wezwań, o których mówił również nasz Jan Paweł II w Familiaris Consortio, gdzie mówił, że potrzebne jest towarzyszenie. W tej chwili forma przygotowania na przykład narzeczonych do sakramentu małżeństwa jest znacznie, można powiedzieć, wydłużona w czasie, ale też skupia się na takiej pracy, która pozwala, by oni siebie odkrywali wzajemnie. My, można powiedzieć, że asystujemy w jakiś sposób, animując pewne rozmowy, dyskusje, wprowadzamy konferencyjnie, ale z drugiej strony pozwalamy im, by oni siebie odkrywali, czego normalnie wielokrotnie słyszymy to z Kasią, tutaj prowadząc zajęcia i warsztaty dla narzeczonych, że takich pytań nigdy by sobie nie zadali. To jest jedna z tych właśnie form.
Ja tutaj jeszcze wspomnę to, że przede wszystkim w tej naszej nowej formie w decyzji łomżyńskiej świetnym pomysłem sprawdziło się to, że małżeństwa przygotowują przyszłych małżonków do sakramentu małżeństwa. Są to w naszej diecezji nazwani asystenci. Są to osoby przeszkolone do tego, żeby prowadzić właśnie takie warsztaty, przeszkolone do właśnie różnych form, różnych właśnie warsztatowych. Ale przede wszystkim te małżeństwa służą świadectwem swojego życia, popartym kilkunastoletnim doświadczeniem małżeństwa, dziesięcioletnim stażem małżeństwa. Ci małżonkowie dzielą się swoim doświadczeniem, ale przede wszystkim dzielą się nauką Kościoła, czyli są wierni temu, co Kościół właśnie wskazuje, Kościół właściwie prowadzi, jak budować to małżeństwo i małżonkowie tym się dzielą, zachęcają, zapraszają właściwie do Kościoła w ten sposób. Jeszcze chciałam dodać, że też tworzą się dzięki temu takie środowiska osób właśnie młodych, które na przykład na takim danym, w danym czasie spotykają się i się okazuje, że nie tylko oni chcą stworzyć tak swoje małżeństwo na całe życie szczęśliwe, ale również są inne osoby, które podobnie myślą, którymi mogą się właśnie podzielić.
My chcemy w ten sposób, aby młodzi włączyli jakby inną mentalność. Tu ksiądz biskup wspomniał o mentalności rozwodowej, która jest bardzo powszechna i zaraźliwa, wręcz bym powiedział. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzamy tych młodych w środowisko osób, którym zależy na małżeństwie, na rodzinie, po pierwsze oni wyzwalają się z lęku przed decyzjami. To jest lęk, który właściwie dzisiaj towarzyszy i narzeczonym, ale myślę, że też poniekąd osobom, które wstępują do życia konsekrowanego, czy wstępują do seminarium, że lęk przed jakby decyzjami na całe życie jest bardzo mocno utrwalony dzisiaj w osobach. Co więcej, wyzwolić ich z lęku przed prawdziwą, dojrzałą miłością, wyzwolić ich z lęku przed otwartą płodnością, płodnością, która otwiera się na nowego człowieka i też przed taką zwykłą bliskością. Dlatego mamy taką nadzieję, że ta forma przygotowania, ta bardziej intensywna, bardziej wymagająca, włącza w nich taką uważność, że małżeństwo jest czymś cennym, czymś ważnym, co wymaga doinwestowania. I to doinwestowanie to jest, ja tutaj nie używam tego jakby tylko i wyłącznie w przenośni, ale chcę, żeby to słowo było ważne, bo dzisiaj w to, co inwestujemy, to staje się naszym skarbem. I nierzadko właśnie rodzina jest taką, można powiedzieć, komórką, przestrzenią, gdzie ktoś sobie to doinwestowanie odpuszcza i potem ma do czynienia z tymi kryzysami. Dzisiaj te kryzysy, które chcielibyśmy czasami wyprowadzić na prosto i pomóc, i staramy się, jest bardzo dużo takich ofert dla małżonków, gdzie pomagamy w takich sytuacjach jak spotkania małżeńskie, dni skupienia dla małżonków i narzeczonych, czy randki małżeńskie, są to szkoły rodzenia, które mają program wpleciony właśnie w ten program, też pomóc w różnych sytuacjach życiowych, kawiarenki dialogowe i są to sympozja. Sympozja też jest towarzyszenie rodzicom, które utracili dzieci. Jest to bardzo szeroki wachlarz, który pokazuje, że jest to wielopłaszczyznowość tak naprawdę, wielopłaszczyznowość w oddziaływaniu. Ale jest jedna ważna rzecz. Ja tutaj sobie przygotowując, rozmawiając z moją małżonką już przed tą audycją, powiemy tak może takim troszkę obrazem, że potrzeba dzisiaj takich ewangelicznych Filipów, którzy doprowadzą, jak Filip apostoł doprowadził Bartłomieja do Pana Jezusa, to potrzeba takich Filipów, którzy doprowadzą osoby będące niejako obok Kościoła, ale którzy z Kościoła wyrośli. I czasami to właśnie przygotowanie, na przykład rodziców do liturgii chrzcielnej, nie można o tym zapominać, że to jest doskonały moment, żeby rok w zasadzie, dwa lata po zawarciu sakramentu małżeństwa z kolejną katechezą wejść do przyszłych chrzestnych, do rodziców, i takich rzeczy absolutnie nie można bagatelizować, bo tam jest ogromna otwartość tych młodych ludzi na to, żeby coś usłyszeć, coś, co jest wsparciem dla nich. Dlatego z jednej strony to świadectwo, ten autentyzm, dynamizm, bo dzisiaj, żeby czymś zachwycić, zapalić, potrzebny jest tam dynamizm. Dzisiaj wiemy, my ludzie jakby w Kościele my to rozumiemy, że tym źródłem tego dynamizmu jest oczywiście Duch Święty. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia ze skostniałością, z schematyzmem, jakimś działaniem takim, można powiedzieć, od lat niezmiennym, wiemy, że Duch Święty jakby nie mieści się w schematach, on wychodzi do przodu. Zresztą ja głęboko tego doświadczam wielokrotnie, że Duch Święty jest autorem tego, co nowe. Jest autorem tego, co nowe, a jednocześnie jest głęboko zakorzenione właśnie w Kościele. I teraz tak naprawdę rola duszpasterstwa, tu ksiądz biskup wspomniał bardzo słusznie o specjalistycznej pomocy, o tak właśnie sposobie szukania różnej pomocy takiej, można powiedzieć, z fachowej strony, ale z drugiej strony my jako duszpasterze musimy odkrywać w tych osobach można powiedzieć, ich tożsamość, żeby oni zrozumieli, że w nich tkwi ten pierwiastek duchowy, ta łączność z Jezusem Chrystusem, która ma tak naprawdę moc przemienić i ocalić ich małżeństwo. Jeśli tego nie podamy, to będziemy nieprawdziwi w duszpasterstwie rodzin. Jakby zmieniemy się z najważniejszą prawdą, bo wyposażyć tych ludzi młodych, ale też małżonków z większym stażem w to narzędzie, jakim jest uruchomienie ich własnego sumienia, jest tak naprawdę, można powiedzieć, nie już jakimś antybiotykiem, tylko trwałą odżywką, która umacnia te relacje, umacnia te więzi. Więc poza, można powiedzieć, całokształtem oddziaływań przeróżnych, pierwsza sprawa to jest doprowadzenie i przeprowadzenie ludzi, którzy są jakby do nich, jak dotrzeć do tych ludzi, którzy są gdzieś troszkę może obok Kościoła, a potrzebują tego chleba, tej ewangelicznego tego ziarna. To jest jakby ta jedna rzecz, przyprowadzić ich do Kościoła. Z drugiej wykorzystać moment, który, gdzie oni się sami zbliżają, kiedy są już obecni. I to jest ta katecheza przedsakramentalna, nawet dzieci komunijnych, gdzie możliwość jest ogromnego oddziaływania na rodziców, z ciekawym pomysłem, z ciekawym, można powiedzieć, z ciekawą metodą, ale też z ciekawą treścią. No i kolejna rzecz to właśnie jest stworzyć wspólnoty. I tutaj jeszcze jedną ważną rzecz wspomnę, że bardzo pięknym dopełnieniem duszpasterskich oddziaływań jest zawsze propozycja wejścia małżonków we wspólnotę, gdzie formacja odbywa się jakby nieustannie, bo nie jest w stanie jedno małżeństwo towarzyszyć wielu małżeństwom, ale w grupach formacyjnych, w grupach, gdzie to spotkanie odbywa się w jakichś tam odstępach czasu, może niezbyt wielkich, ale jednak istotnych, dokonują się rzeczy ważne, bo towarzyszą w tym momencie, kiedy młodzi tak naprawdę mogą borykać się i inni dostrzegają to, przychodzą też z pomocą.
Ja tu chciałam jeszcze dodać to, że jeśli wchodzimy we wspólnoty jako małżonkowie i tak samo w duszpasterstwie rodzin, jest niesamowicie ważna też rola kapłana, który właściwie to wszystko tak jakby animuje, jest taką głową właśnie całego tego organizmu, jakim jest to duszpasterstwo i wszystkie działania. Kapłan małżonków niesamowicie może zainspirować do dobrych zmian. Tak jak sam ksiądz biskup niesamowicie inspiruje małżonków, tak jak na naszej drodze się kiedyś właśnie spotkaliśmy, to właśnie jest taka mocna inspiracja do tego, żeby tworzyć, żeby coś zmieniać na lepsze, żeby myśleć, żeby właśnie otwierać się na Ducha Świętego, który działa właśnie poprzez małżonków, ale właśnie dzięki tej inspiracji, że nie jesteśmy jako małżonkowie sami. Z rozmów, z różnych sytuacji trudnych, bo w małżeństwach, tak jak widzimy, są bardzo takie trudne sytuacje, które dotykają serca i one powinny być rozwiązywane właśnie na takim etapie zachęcenia do sakramentu pojednania. I ten sakrament pojednania potrafi naprawdę niesamowicie małżonków właśnie oczyścić, przemienić, uspokoić, wyciszyć, dając im właśnie ten drugi oddech w małżeństwie.
To zbliżenie, o którym mówimy, księdza do rodziny, jest takim wzajemnym ubogaceniem i darem, bo z jednej strony myśmy tego właśnie doświadczyli, no doświadczyliśmy spotkania z dobrymi kapłanami, którzy, trzeba powiedzieć, bardzo dużo serca oddali nam jako rodzinie, można powiedzieć, i takiej wyrozumiałości i takiego przyglądania się, bo okazyjne spotkania, rzadkie spotkania, wiadomo, że one są, można powiedzieć, że oscylują wokół takiego przygotowań, tak? Robimy coś, bo mamy spotkanie krótkie, ale częstsze spotkania, zbliżanie się wzajemne sprawia, że ktoś ma szansę uchwycić, jak ta codzienność wygląda. A codzienność, uchwycenie codzienności rodziny tak naprawdę jest okazją, by ją wesprzeć, też się od niej ubogacić w jakiś sposób, ale też w jakiś sposób, można powiedzieć, jest tak naprawdę dla duszpasterza, który widzi, jak wygląda życie rodzinne, doświadcza tego życia rodzinnego, przyglądając się niejako z obok, sprawia, że jego homilie, jego kazania, o których on będzie mówił, one są bliższe człowieka. I przykłady, które przywołuje, są, poruszają serca, bo one są przykładami, które my dokładnie znamy z życia codziennego i wiemy wtedy, że jest jakiś pomost zbudowany. I my uważamy to za wielki dar, taką wielką wartość dodaną, która, no akurat myśmy mieli tę łaskę, że takich kapłanów Pan Bóg nam naszej drodze życia postawił i my jesteśmy za to bardzo wdzięczni, ale też no właśnie poprzez to próbujemy stworzyć takie środowiska, kiedy kapłan jest blisko. Jest blisko, bo tworząc wspólnoty, konferencje, czy tak jak my w naszym przypadku studium życia rodzinnego, tworząc różnego rodzaju przestrzenie oddziaływania, młodzi ludzie mają tak naprawdę możliwość, mają bezpośrednią okazję podzielenia się tym, co przeżywają z kapłanem, który jest po prostu blisko, jest przy nich.
I o to chodzi.
Jest bardzo wiele aspektów, o których należałoby pewnie wspomnieć i każdy jest na, można powiedzieć, na oddzielną audycję, ale no, podstawowa rzecz to jest nauczyć drugiego człowieka, obudzić w nim pragnienie miłości, takiej, bo każdy jest utkany z miłości, każdy tej miłości pragnie, bez niej się psuje. I dzisiaj w tych pośpiesznym życiu dnia codziennego młody człowiek nie może znaleźć przestrzeni, by o tą miłość zawalczyć. Czasy się zmieniły, ale serce człowieka pozostaje, tak te same pragnienia pozostają. On ciągle potrzebuje być dostrzeżony, potrzebuje usłyszeć, że jest kimś wyjątkowym, że jest kochany. To miłość pochodzi oczywiście od Pana Boga i to pragnienie, ale on chce w realnym wymiarze tego doświadczyć od współmałżonka, a dzieci potrzebują tego dostrzec od rodziców, bo przecież rodzice są odbiciem tej miłości Boga do człowieka.
Ja jeszcze tylko tutaj powiem, jeśli chodzi o tych małżonków. No, małżonkowie są na różnym etapie swojego życia, tak, z krótkim, z dłuższym stażem, z mniejszymi i starszymi dziećmi, ale młodzi, jeszcze właśnie wracam do tych asystentów, którzy są niezwykle cenni w naszej diecezji, prowadzący właśnie przygotowanie dla małżonków. Ci asystenci przede wszystkim też przekazują to, że tak jakby przeciwności losu, przeciwności, które się w życiu pojawiają, są czymś bardzo takim normalnym i nie osłabiają właśnie małżeństwa, nie osłabiają człowieka, tylko właśnie, że dają siłę, że problemy są do rozwiązywania i wtedy one właśnie dają mądrość człowiekowi, że przeszkody są z kolei do pokonywania, dają człowiekowi właśnie też odwagę. To wszystko, czego doświadczamy właśnie na etapie małżeństwa, ubogaca nas. Myślę, że gdybyśmy byli tylko takimi idealnymi małżeństwami, prowadzącymi, takimi idealnymi, nie dotykającymi żadnych problemów, żadnych trudności, żadnych przeciwności, czy w pracy, czy w życiu właśnie jakimś takim społecznym, byśmy byli chyba nieautentyczni. Zatem doświadczając tego, również się dzielimy tym, że to jest normalne, wręcz potrzebne, żeby człowieka ubogacać. Człowiek dziś, a ten za 10 lat, który właśnie wytrwa w tych trudnościach, wytrwa pomimo problemów. W małżeństwie jest dużo łatwiej sobie pomagać, tak?
Bo Pani Katarzyno, tak? Proszę puentować, bo już nam czas się skończył.
Skończył się czas. No. Dobrze, to właśnie przygotowanie do małżeństwa dla młodych przez małżonków, tak jak u nas jest w diecezji łomżyńskiej prowadzone, jest po prostu, myślę, że takim wielkim darem i takim bogactwem.
Dziękujemy bardzo.
Puentujemy.
Pani Katarzyno, Panie Krzysztofie Jankowscy z Łomży byli naszymi gośćmi na antenie. Nie mogli przyjechać, ale co chcieli powiedzieć, powiedzieli. Księży biskupie, zwykle jeżeli mówimy o duszpasterzu, to najprostsze skojarzenie, że duszpasterz to jest ksiądz, kapłan. Tymczasem tutaj Krzysztof powiedział, jak dobrze zrozumiałem, że on jest duszpasterzem w swojej rodzinie. Może proszę rozwinąć tą myśl.
Ale od razu prosiłbym o zgodę, redaktora prowadzącego, pana Leszka, żebyśmy Jankowskich jeszcze zatrzymali na chwilę na antenie i telefony przyjęli. Jeśli ktoś z terenu będzie chciał z państwem Jankowskim rozmawiać, to teraz. A już wracam do tego duszpasterstwa. Ja byłem kiedyś na takim wykładzie, już nie żyje ten uczony, bardzo zresztą popularny swego czasu w Polsce, który wszedł między księży, byli sami klerycy i kapłani, i mówi tak: a ja jestem biskupem kościoła domowego. Tak zaczął swój wykład. Byli przekonani, że to jest prowokacja, skoro tu są księża, klerycy, no to pojawi się ktoś, kto mówi, a ja jestem biskupem, czyli jestem tym, który zwykle organizuje życie kapłańskie. A potem bardzo pięknie wyjaśnił, dlaczego funkcja konkretnie ojca i męża wchodzi w tę przestrzeń, którą zwykle my kojarzymy z rolą biskupa. Z rolą, ogólnie biorąc, duszpasterza, a misja biskupa zabezpiecza. Zabezpiecza, można widzieć w tym pewnego rodzaju porównanie albo i przenośnie, ale ona jest bardzo bliska realnego opisu. Zabezpiecza dopływ Bożej rzeczywistości do przestrzeni, której on jest biskupem, czyli do rodziny. I tu jest ta odpowiedzialność ojca za właściwą atmosferę życia religijnego w rodzinie, i to odpowiedzialność, która nie stroni też od pewnego rodzaju administracyjno-organizacyjnych dekretów. Ojciec najczęściej mówi do swojej żony: to przypilnuj dzieci, przypilnuj pacierza, przypilnuj niedzielnej mszy świętej, ja tam też się wybiorę i tak dalej. Trochę traktuje siebie jako no, gościa w rodzinie albo kogoś, kto bez większych obciążeń i obowiązków korzysta ze wspólnego mieszkania i stołu. Nie, ojciec rodziny w całości, w swojej odpowiedzialności musi widzieć. I to właśnie tak, jak Kasia to ostatnio podkreśliła, w tych szczegółach wszystkich musi widzieć potrzeby rodziny. Nawet te, czy buty są wyczyszczone, czy wszyscy są przygotowani do wyjścia do kościoła na czas, czy wstały dzieci, czy nie zalegają łóżeczek, bo im się akurat bajka jakaś kolorowa pojawiła i tak dalej. I tu jest szerokie pojęcie tego duszpasterstwa, które ma istotny moment, to jest prowadzenie do Boga, to jest uczenie modlitwy. Tu oczywiście zawsze kojarzy się to świadectwo świętego Jana Pawła II, który budząc się jako chłopiec widział ojca klęczącego przy modlitwie, na modlitwie. I to jest podstawowa formacja duszpasterska. Tu jest rola biskupa, ojca, ale jest potrzebna też ta rola organizacyjna. I dlatego bardzo bym podkreślał rolę ojca, która zabezpiecza pełne wykorzystanie macierzyńskie serca matki, serca tej wrażliwości macierzyńskiej, która jest tak bardzo typowa dla naszych matek. Przy bardzo dobrym ojcu, przy dobrze zorganizowanym ojcu, kobieta nabiera podwójnej wartości, bo ona niesie to, co jest w niej od Pana Boga bezpośrednio. Ona nie musi zajmować się, jak my to mówimy, nie swoimi obowiązkami. I tak jak mężczyzna przy kobiecie uczy się w pełni swojego ojcostwa w tym wymiarze ludzkim, wymiarze emocjonalnym, wymiarze opiekuńczości i troski, tak ona, osłonięta osobą swojego męża, doskonale macierzyństwem pomaga dzieciom w wzroście w sprawach wiary. Tak bym to duszpasterstwo ojców krótko wyjaśnił. Nie wiem, czy krótko, i nie wiem, czy wyjaśniłem, ale może. Ale jeśli są telefony, ojcze Darku, to niech tak. Jankowscy próbują wejść jeszcze na antenę.
to zapraszamy w tej chwili radiosłuchaczy do kontaktu telefonicznego z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla słuchaczy w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków i Rodziców. Można stawiać też pytania, komentarze, pisać. Mamy telefon. Halo, halo, słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja.
Niepochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym serdecznie księdzu biskupowi podziękować za piękny przykład. Po prostu miałam już radio wyłączać, ale po prostu jak księdza usłyszałem, jak ksiądz mówi, opowiada, po prostu postanowiłam słuchać nadal.
A kogo witamy i skąd?
Mówi Bogusława z Wrocławia.
Witamy panią Bogusławę i słuchamy.
I chciałam serdecznie księdzu biskupowi podziękować, po prostu powiedział całą prawdę. Ja chciałabym powiedzieć taką rzecz, a mianowicie, że ślub kościelny to jest budowanie małżeństwa na skalę. Rozwód to jest brak po prostu budowy małżeństwa na skalę. Proszę mnie, panie Leszku, nie wyłączać. Chciałabym podać taki przykład. A mianowicie, moja siostra przyrodnia cieszyła się, że odbiła z dzisiaj koleżance. No i później dziecko, oczywiście ślub kościelny. No i po prostu tak się stało, że po prostu została w noc poślubną pobita. Więc chciałabym po prostu prosić księdza biskupa, jako po prostu biskup, który króluje nad całą Polską, a może nawet całym światem, prosić, żeby księża przypominali na kazaniach właśnie o tym, że nie można żyć na kocią łapę, tylko po prostu małżeństwo. To jest związek małżeński, który jest budowany na skalę i powinien być ślub kościelny po prostu wzięty i po prostu pobłogosławiony przez Pana Jezusa i Matkę Najświętszą. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Zapłać, Panie
Bogusławo. Ale ja prowokuję dalej naszych przyjaciół z Łomży, jeśli słuchają, a chyba słuchali, to właśnie... Może spróbujcie Państwo zacząć z Bogusławą rozmowę, a my się tu z Panem Leszkiem dołączymy.
No, wysłuchaliśmy tutaj uważnie tego głosu i tego bardzo wyraźnego podkreślenia jako tej różnicy między związkiem, można powiedzieć, niesakramentalnym i sakramentalnym. My ze swojej strony oczywiście rozumiemy ten ból i tą oczywistość, że kto dotknie już powiedzmy bólu, cierpienia tego życia gdzieś poza relacją z Panem Bogiem, wówczas jest już to doświadczenie, można powiedzieć, mądrzejsze, ale czasami też jest już dość późno, żeby pewne rzeczy na nowo umieć ładnie, dobrze poukładać. Natomiast ja o innej rzeczy ważnej też chciałem tutaj wspomnieć i powiedzieć, że dużą rolą właśnie tego uświadamienia, powiedzenia o wadze, istocie sakramentalnego życia małżeńskiego jest przede wszystkim ta najbliższa rodzina. I teraz ta najbliższa rodzina musi ubrać się również w cierpliwość i wielką, taką bym powiedział, odważną miłość, żeby móc czasami z osobami, które wchodzą w związki, które rozbijają inne małżeństwa albo są związkami, które wychodzą daleko poza normę i etykę życia chrześcijańskiego, móc porozmawiać. Ale to porozmawianie musi się wiązać z tym, że najpierw trzeba się do takiego człowieka zbliżyć. Najpierw trzeba tego człowieka niejako pokazać mu, że jesteśmy godni zaufania i dopiero móc właśnie z takiej sytuacji, która się stwarza, trudnej sytuacji, która się stwarza, pokazać drogę wyjścia, bo jeśli my będziemy stawali od strony, że mówimy to z góry, z piedestału, z katedry, to jest też ważne, ale stracimy tę szansę przybliżenia się do człowieka, a człowiek najbardziej otwiera swoje serce wtedy, kiedy czuje dotyk drugiego, czuje jego ciepło, ale przede wszystkim, kiedy czuje, że ktoś w swoim sercu jeszcze go nie przekreślił, że daje mu szansę, daje mu dobrą propozycję. Kiedyś pamiętam taką krótką sytuację, scenę, kiedy moja małżonka spotyka osobę po wielu latach i to jest osoba, która na pytanie, co się u niej słychać, co dzieje, właśnie mówi, że no, rozwodzi się, odchodzi od swojej żony. Na co Kasia zareagowała, mówi, to walcz o to małżeństwo, no, musisz coś zrobić jako mężczyzna, żeby jednak zatrzymać ten proces, bo przecież przed wami całe życie. Na co on podpowiedział, że jest ona pierwszą osobą, która w ten sposób zareagowała. Każdy jemu podpowiadał, jak szybko sprawę rozwiązać. Nikt nie podpowiedział jemu, że można o małżeństwo walczyć, że to małżeństwo można wesprzeć i ocalić. Więc tutaj pani Bogusławo, rozumiemy ból i rozumiemy to doświadczenie, które w rodzinie pani dostrzegła i zauważyła, ale też myślę, że to doświadczenie może dla pani być też cennym drogowskazem, że w przypadku, gdy coś takiego się dokonuje, dzieje w pobliżu, to my też możemy być tymi osobami, które właśnie gdzieś z miłością do osoby podejdą i zaczną z nią rozmowę i dialog.
Dziękuję bardzo. I odbieramy kolejny telefon.
Halo?
Proszę wyłączyć radio. Kogo witamy i skąd?
Już się przyciszam. Halo?
Tak, jest pani na antenie. Kogo witamy?
Mówię Marianna.
Witamy panią Mariannę i słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam prośbę, żeby ja mogłam poprosić o odpowiedź księdza biskupa Stefanka. Ja pragnę powiedzieć, że jestem w DPS-ie od 2006 roku przez męża alkohol. I po prostu najgorsze jest to wszystko, że ja od męża odbieram telefony, to zamiast się poprawić, zamiast mnie, to wybrał butelkę i chciałam się zapytać księdza biskupa w takiej sytuacji. Ja jestem w separacji, ja nie mam rozwodu. Jak ja jestem w separacji przez męża alkohol, czy ja mam za to grzech, księże biskupie? Mógł zapaść, czekam na odpowiedź.
Dziękuję pani Marianno.
Pytanie jest wprost do mnie adresowane, stąd też i to takiej materii teologicznej, norm teologicznych, dlatego daję krótką odpowiedź, czyli separacja i to separacja w warunkach, kiedy nie było możliwości kontynuowania życia wspólnego, nie jest grzechem. Można najspokojniej w świecie myśleć o sobie jako o osobie, która żyje w regularnych relacjach z Panem Bogiem. Tu mam to na myśli też i sakramentalne życie. I to jest krótka odpowiedź na samo pytanie. Natomiast innym zagadnieniem jest w ogóle problem tych rozbitych przez alkohol małżeństw, które muszą zmienić mieszkanie, muszą się rozejść. Czyli ta separacja wymaga również pewnej przestrzeni bezpieczeństwa. Już nie mówiąc o tym, że skoro pani Marianna jest w DPS-ie, to znaczy, że nie ma swojego mieszkania, jest w domu pomocy społecznej. I tu się zaczyna już oczywiście szeroki problem. Może sprowokowałbym znów moich przyjaciół, bo oni na drodze swojego apostolatu spotykają najrozmaitsze sytuacje właśnie tych takich, powiedziałbym, podwójnie pokrzywdzonych ludzi. Z jednej strony została odebrana im świeżość, a nawet w ogóle doświadczenie miłości małżeńskiej, a potem nawet warunków materialnych, jak na przykład mieszkanie i tak dalej, bo na ile my tu spotykamy się z prostą pomocą takich środowisk jak Caritas, która zabezpiecza elementarne warunki życia, na ile my właśnie w duszpasterskiej trosce możemy przy tych ludziach być, między innymi odwiedzając ich i modląc się z nimi wspólnie w DPS-ach.
Kasiu, Krzysztofie, jesteście?
No tak, jeszcze jesteśmy. Tak. No, tutaj w takiej sytuacji my zawsze proponujemy jednak grupy wsparcia, dlatego że przypadek, gdzie wchodzi czy wkrada się alkoholizm do pożycia małżeńskiego, sytuacja się bardzo komplikuje, bo tam są też dzieci, które doświadczają pewnych krzywd, na które przecież nie można pozwolić. I trzeba wyposażyć w osoby, które są trzeźwe, niepijące w tej rodzinie, wyposażyć w odpowiednie narzędzia, też tak społeczne narzędzia, których oni by przede wszystkim postawili granice dla przemocy, która często rodzi się w takich okolicznościach, bo alkoholizm w swojej postaci on jest bardzo różny, w swoich różnych etapach, ale jeden z tych etapów jest to przemoc najpierw słowna czy werbalna, potem ona się pojawia w sposób właśnie, przeradza się też w przemoc fizyczną i ta krzywda może zaważyć na całej przyszłości tych dzieci i tych relacji, tych małżeńskich. I teraz tutaj oczywiście trzeba wyraźnie powiedzieć, że wchodzimy w etap miłości trudnej, to znaczy to nie jest ta miłość taka ciepła, przyjazna, kolorowa, o której by śpiewał nie jeden piosenkarz, tylko to jest miłość, która jakby wymaga większego zaangażowania sił. I teraz oczywiście takiej osobie znowu towarzyszymy, ale też jej potrzebne są osoby, które przeszły już taką drogę. Tutaj są te wspólnoty, które wychodzą z drogi uzależnień i one dokładnie wiedzą, że w sytuacjach, kiedy pozostawimy na przykład, tutaj powiem, kobietę z mężem, który jest alkoholikiem aktywnym, który pije, nadużywa tego alkoholu w taki sposób, że jest to krzywdzące, ona po prostu zwyczajnie nie poradzi sobie. Tu potrzebna jest taka pomoc kogoś, kto by pokierował ją, żeby na początku otworzyła się z tym problemem, wyszła na zewnątrz, zaczęła o tym mówić. I kiedy ona przychodzi i na ten temat zaczyna mówić, to jest już w ogóle pierwszy, można powiedzieć, bardzo dobry symptom, że poszukuje pomocy, że nie zamyka się z tym problemem sama zupełnie. Bo my musimy pamiętać, że czasami, tu ksiądz biskup wspomniał o tej separacji, że czasami z odległości można takiemu małżonkowi pomóc. Można mu postawić pewne granice, wymagania, wręcz bym powiedział postawić wymaganie leczenia, ale gdy jesteśmy zbyt blisko, niestety stajemy się współuzależnieni i te współuzależnienie, no to mamy tę sytuację, że mamy potem dzieci dorosłe dzieci alkoholików, którzy przecież w jakiś sposób noszą na sobie ciężar, no właśnie, uzależnień swoich rodziców, więc tutaj pierwsza taka rzecz, która jest bardzo ważna, to jest znaleźć grupę wsparcia. Nie bać się też skorzystać z programów, które są programy społecznymi, bo oni bardzo często opierają się na chrześcijańskich metodach. Trzeba tylko po prostu takie środowisko znać i po prostu wskazać. Natomiast no, nie zostawiamy takiej osoby samej, bo ona może po prostu doświadczyć tak dużej krzywdy, że pewne działanie może już potem być zbyt późne.
Ja tylko tak jeszcze wspomnę, że są takie małżeństwa, które ukrywają ten problem. Są kobiety, które wychowują się w takiej toksycznej więzi, bo mąż na przykład jest na jakimś stanowisku, osobą może publiczną, może coś w tym stylu i żona ze względu na dobre imię tego męża, ona po prostu to ukrywa. No i w tym momencie zaczyna się taki też poważny problem ze względu na to, że sytuacja relacji pomiędzy nimi się pogarsza, wychładza, wrogo się mogą nastawić w stosunku do siebie i tu jest właśnie też ta właśnie ważna sprawa wyjść z tym na zewnątrz. Takie rzeczy się uzewnętrznia, żeby po prostu nie niszczyły małżeństwa od środka.
Dziękuję bardzo. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy. Kogo witamy i skąd?
Poproszę do audycji.
Jest pani na antenie. Kogo witamy i skąd?
Proszę księdza biskupa, ja jeszcze mam takie pytanie, bo nie zdążyłam się zapytać, czy separacja na małżonków to nakłada, nie wiem, ksiądz biskup, czy separacja na małżonków kościół nakłada, bo ja mówiłam o separacji, ale nikt takiej separacji, ani ksiądz biskup, ani żaden ksiądz, ani kościół nam nie nałożył. Jak to wygląda? Proszę o odpowiedź.
Oczywiście, że nie ma jakiegoś szczególnego obrzędu. tym bardziej błogosławienia, ponieważ to jest postanowienie, które między małżonkami zapada, czyli decydują się na życie osobno, a pewnego rodzaju legalizacja, czyli jak to pani widzę, chciałaby, żeby to był jakiś, a może dokument, może jakiś autorytet, żeby to wszystko pieczętował, to ta autoryzacja, ona się dzieje wtedy, kiedy człowiek ze swoim sumieniem się rozlicza, konkretnie w spowiedzi świętej. W stosunku do prawa, ale to już jest decyzja sądów rodzinnych, może być wymagany akt prawny separacji, bo on jest potrzebny w różnych sprawach, na przykład odpowiedzialności majątkowej. Jeżeli alkoholik wynosi z domu wszystko i żona próbuje ratować swój majątek, znaczy dla dzieci, dla siebie środki utrzymania, wyłącza go z wspólnoty majątkowej, i cały szereg innych odpowiedzialności może, mówiąc krótko, osłonić się. Ja jestem wdzięczny Krzysiowi za przypomnienie grup wsparcia, bo to jest bardzo dobre środowisko, zresztą Kasia do tego wróciła z drugiej strony. My nie możemy zostać sami, i to jest ostatnie zdanie, które usłyszałem dzisiaj z Łomży, nie wolno zostawić samych te osoby cierpiące, i wtedy potrzebny jest niekiedy akt prawny, ale ze skutkiem cywilnym, czyli sądu rodzinnego, separacja formalna. Od strony Kościoła nie ma takiego aktu, czy to liturgicznego, czy kanonicznego, który by był wymagany, natomiast jest potrzebna oczywiście kontrola sumienia.
Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, kogo witamy i skąd? Radio Maryja.
Artur z Biesztynka.
Halo?
Niech będzie pochwalony Artur z Biesztynka z tej strony.
Słuchamy.
Mam do was parę pytań o Bogu.
No, słuchamy, proszę bardzo.
Czy wiara nadal istnieje? Czy to się zmieniło coś w tych czasach? Bo jest tyle obcokrajowców, ciapatych, nie wiadomo kogo w tej Polsce.
Rozumiem pytanie. Dziękuję.
No, jest takie typowe pytanie, które do każdego tematu pasuje. Ktoś tam nas słucha i po prostu chce zapytać. I takich pytań, czy Pan Bóg istnieje, czy wiara istnieje, czy ci, którzy przyjeżdżają z zagranicy i do kościoła nie idą, czy to są ludzie i tak dalej. To są pytania bardzo ogólnej natury i trzeba by po prostu mieć tego rozmówcę blisko i się dokładnie dopytać, o co on pyta, bo to pytanie jest tak ogólne, że właśnie nie wiemy, o co nam naszemu radiosłuchaczowi w tej chwili idzie. Dlatego dziękujemy za to pytanie, ale ono musi zostać w kategoriach bardzo ogólnych również z naszej strony.
Ja przypomnę temat. Pomoc duszpasterska w budowaniu trwałej więzi małżeńskiej.
I także, panie Arturze, prosiłbym, żeby nie używać tego typu słów, które pan używa wobec obcokrajowców czy osób innych ras. Tutaj proszę też nie napiętnować koloru skóry czy innej narodowości. To jest absolutnie wykluczone, żeby z jakąś taką nonszalancją, lekceważeniem czy wręcz wyższością wypowiadać się o jednych przeciwko drugim, a mam wrażenie, że gdzieś mogło to wybrzmieć, więc dlatego reaguję. Nie mamy w tej chwili telefonu.
To ja wobec tego dziękuję ze swojej strony przyjaciołom z Łomży, Kasi i Krzysztofowi. I jeszcze chciałbym w moim tutaj programowym wejściu właśnie nawiązać do konkretów naszej duszpasterskiej pomocy, zwłaszcza gdy idzie o przestrzeń życia osobistego, bo małżeństwo buduje mężczyzna, kobieta. Budują dwie osoby. I im bardziej te osoby są dojrzałe, tym większa szansa na zbudowanie trwałej więzi, trwałego małżeństwa, szczęśliwej rodziny. Otóż chcę powiedzieć, że powinniśmy zwrócić uwagę na pewne podstawowe elementy wychowania religijnego. Ciągle mam na myśli, panie Leszku, a raczej wyobraźni te kochane dzieciątka, które dzisiaj spotkałem z pierwszej wczesnej komunii świętej. Otóż najpierw nauka modlitwy. Bo my się na ogół chwalimy, że pacierz dziecko umie się przeżegnać, aniele Boży, stróżu mój i tak dalej, i tak dalej. Istotą modlitwy jest osobisty kontakt z Bogiem. Najczęściej, zwłaszcza gdy idzie o małe dziecko, my dbamy o poprawność wypowiedzi, o nauczenie na pamięć i dziecko może być zadowolone z tego, że ono już umie, jak to ktoś mi się chwalił, wszystkie pytania z katechizmu już umiem na pamięć, mogę być dopuszczony do pierwszej komunii świętej. No dobrze, ale właśnie i tu jest niezwykle trudna rola rodziców. Myślę, że o wiele większa niż księży i katechetów. Troszeczkę możemy pogłębić i poprawić. Ale dlaczego? Bo my w Kościele działamy jednak zawsze w stosunku do jakiejś grupy, do jakiejś gromady. Ja znam wprawdzie taką osobę, która przygotowując do bierzmowania w ramach tak zwanych grup dzielenia. Między innymi miała takie inicjatywy, że brała konkretnego jednego chłopca, bo to tam sami chłopcy byli w tej grupie, szła z nim do katedry, na przykład łomżyńskiej, klękała i próbowała się z nim wspólnie modlić, znaczy modliła się i trochę mu wyjaśniała różne elementy modlitwy, mając nadzieję, że on w którymś momencie zrozumie, że modlitwa to jest jego osobisty kontakt z Panem Bogiem, który oczywiście może nawiązać wspierając się gotowymi tekstami, czyli gotowymi formułami modlitw, ale przede wszystkim powinien dążyć do jak najbardziej indywidualnego i osobistego odniesienia się do Pana Boga. I to jest pierwsza, to jest baza. Najpierw ja i Pan Bóg. Ale jeżeli to dziecko potem bierzemy na mszę świętą, czyli wprowadzamy go w liturgię, to wtedy pojawia się społeczny kontekst, więź z sąsiadami. I znów trzeba by bardzo zatroszczyć się o to, że wyjście do kościoła i udział we mszy świętej większej ilości osób jest podyktowane faktem, że my w kościele stanowimy rodzinę. Jak my to mówimy, stanowimy mistyczne ciało Chrystusa, czyli należymy wszyscy do Chrystusa i nie dlatego jest nas więcej w kościele, bo jest tylko jeden ksiądz, a musi obsłużyć więcej osób, czyli to jest tak zwana hurtowa, powiedzmy, oferta kościoła, że wszystkich możemy zaprosić do wspólnej modlitwy. Istotą liturgii, istotą Eucharystii zwłaszcza, istotą to jest wspólnotowość. Nawet jeśli jest maleńka gromadka, jeśli wręcz kapłan może jednego, drugiego, tylko wiernego ma, to i tak ofiara mszy świętej jest ofiarą Chrystusa, który umarł za cały świat. I dlatego wyjście do kościoła to jest elementarna szkoła społecznego kontaktu. I teraz na osobistym kontakcie z Panem Bogiem i na społecznym rozumieniu naszego życia z Bogiem można budować też ludzkie więzi, ludzkie elementy, bo one już przestają być ludzkie, one zaczynają działać tak, jak działa istotna dynamika naszego życia religijnego. I wreszcie jest jeszcze trzeci poziom tego przygotowania do życia w rodzinie i do życia w małżeństwie, na który bardzo, bardzo trzeba by położyć nacisk. To jest sakramentalność naszego życia. Ktoś powie, no to właśnie chodzi o modlitwę i Kościół. Nie, nie. Tu trzeba jeszcze jeden wymiar wziąć pod uwagę. Co to znaczy sakramentalność? mówiąc krótko, staje ja się znakiem, ja, oni dwoje na przykład w małżeństwie. My, nasza miłość ludzka, zwykła ludzka miłość jest znakiem, zewnętrznym znakiem obecności Chrystusa. I w drugą stronę patrząc, nasza ludzka miłość wchodzi bezpośrednio w relację z Chrystusem i staje się częścią Bożego miłowania. My jesteśmy ludem sakramentalnym, zbudowanym na znaku, w którym Chrystus w rozmaitych etapach naszego życia staje się naszym udziałem. I, czyli to, co my nieraz tak popularnie mówimy, nadprzyrodzone spojrzenie na życie. Sakrament małżeństwa to nie jest tylko pieczęć na ludzkiej umowie, która tę umowę troszkę wzmacnia. No bo jeśli to umówimy się przy ołtarzu, to z jednej strony Pan Bóg będzie naszym stróżem, po drugie będzie trochę wspierał naszą słabość, a po trzecie nadamy naszej umowie bardziej uroczysty charakter. Weszliśmy w sakramentalną przestrzeń miłowania. To jest najtrudniejsze, dlatego że małżeństwo zrodziło się najczęściej z jakiegoś zauroczenia, gdzie funkcjonuje bardzo mocno ten element emocji osobistego, zakochania, szukania kontaktu z drugim człowiekiem, doświadczenie jego ciała. W tej chwili bardzo często ten proces się nie tylko przyspiesza, ale wręcz się go banalizuje, bo właściwie nie mówi się o miłości, tylko o zabawie ciałem innym i mówi się, że to była miłość i tak dalej. I ta bardzo ludzka, spłycona, zbanalizowana miłość, ona musi po prostu stać się boską. Czyli my musimy jakby cofnąć się z powrotem do elementów naszego życia religijnego. I dlatego mówiłem najpierw o modlitwie jako osobistym kontakcie z Bogiem, o mszy świętej jako miejscu, gdzie ten mój kontakt się uspołecznia, ale ostatecznie, powiedziałbym, struktura życia naszego religijnego to jest sakramentalność. I dlatego ten program, który my proponujemy, o którym mówiliśmy, wsparcia więzi małżeńskich, on będzie zawsze tak czy inaczej sakramentalnie zabezpieczony. A tak jak wspomniały Kasia i Krzysztof, tych momentów grup wsparcia i momentów kontaktu z drugim małżeństwem jest bardzo dużo. I właśnie już była mowa o kościele domowym, to jest ta formacja, zresztą pan Leszek tu na ten temat to by kilkanaście wieczorów opowiadał, ponieważ akurat sam żyje, wychował się, żyje, organizuje i właściwie duchowość małżeńską całą opiera na wielkiej szkole kościoła domowego. Ale na przykład znalazłem taką zupełnie ciekawą inicjatywę, Tak na serio. To są małżeństwa, które chcą swoją sakramentalność, czyli związek mężczyzny i kobiety, oprzeć na głębszej relacji z Panem Bogiem i organizują sobie różne spotkania z dokładnym podkreśleniem, że tu idzie o trwałość małżeńska. Tak na serio. To jest taka inicjatywa może mało znana, ale już funkcjonuje. Ale są też takie wspólnoty jak Wspólnota Trudnych Małżeństw, Sychar. To już jest zupełnie sprawa, nad którą wielu ludzi przechodzi, jak się to mówi, po powierzchni, mówią, to jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby przebaczać w małżeństwie, niemożliwe, żeby czekać na powrót małżonka, który zdradził, niemożliwe, żeby uważać sakramentalność, bo ciągle jesteśmy w tym jednym prostym fakcie. Jesteśmy znakiem obecności Chrystusa. I wspólnoty Sychar, wspólnoty trudnych małżeństw tylko się odwołują właśnie nie do psychologicznych czy innych zabiegów, bo one są potrzebne jako przedpole, tylko mówią my jesteśmy znakiem sakramentalnym. Tego nikt nie zniszczy i tego nikt nie może ani zadekretować sądownie, ani emocjonalnie zniszczyć. Więc i tu jest ta oferta niezwykle trudna, ale ile osób korzysta ze wsparcia tych właśnie małżeństw? Ile osób, które latami żyją samotnie, bo druga strona odeszła, nieraz założyła rodzinę, nieraz nawet lekceważy, ale one żyją ciągle świadomością, że są małżonkiem, małżonką, ale nie dlatego, że, jak to mówią, ja go nigdy nie przestałem kochać. On dla mnie zawsze jest mężczyzną, nieraz mówią, pierwszym. Ja nie miałam innych mężczyzn i on jest idolem. Owszem, to wszystko jest piękne, ale ostatecznie trwałość tej rzeczywistości sięga sakramentalności. I tutaj ta oferta nasza ze strony duszpasterskiej jest wielopoziomowa. Dlatego nigdy nie zostawać w zamknięciu swojego serca, a tym bardziej w bólu, który kurczy to serce, próbować dotrzeć przez innych ludzi do źródła istotnego, którym jest Chrystus.
Dziękuję. Odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Przed chwilą jeszcze ktoś dzwonił, ale w trakcie już zrezygnował.
To może chwila muzyki. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy. Kogo witamy na antenie?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam taki problem troszkę.
A możemy imię znać?
Proszę?
Możemy imię znać, pani?
Władysława. Ja mam taki problem troszkę. Chciałam się może tak... nie wiem. Jest... Moja, jak to powiedzieć, troszkę jestem zdenerwowana. Mój, znaczy jak to powiedzieć, jestem już 30 kilka lat po ślubie. Mamy syna, który już ma 35 lat, ale jest taka sprawa, że syn po prostu chce się nas jak gdyby wyrzec teraz. Jest taka, no, jak to powiedzieć, jest po prostu ma problem na tyle ojca. Ojciec pił kiedyś, teraz już w ogóle nie pije, już przez cztery już lat nie pije, ale przedtem jak był młodszy, to właśnie małżonek pił i on się tak zraził do niego i dlatego teraz ma takie wyrzuty i po prostu nas się chce jak gdyby wyrzec.
To znaczy, że chce się wyprowadzić?
On nie mieszka z nami, on mieszka w Anglii. On nie mieszka z nami w ogóle już od kilku lat.
Tylko chce teraz zerwać kontakt, tak?
Tak, całkowicie. Po prostu chce tak jakby się nas, nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu ma żal chyba do ojca, ma żal i z tym wszystkim się tak, no właściwie to teraz tak wyszło niedawno, bo nawet o tym tak nie myślałam, ale ja widziałam, że on się trochę buntuje i nikogo nie ma jeszcze, bo jeszcze nawet zerwał znajomość jakąś tam panią też miał i w ogóle z tego co widzę, to on się nie umie porozumieć z innymi ludźmi. W ogóle jest taki, Nie umiem tego wytłumaczyć, ale po prostu nie umie się porozumieć i to jest też bardzo wielki kłopot jej, jego.
Nie wyniósł no tego i... z domu.
Proszę?
Nie wyniósł tego z domu.
Nie wyniósł, nie, po prostu tak, on jest... On po prostu, nie wiem jak to powiedzieć jeszcze, ale po prostu ma żal do wszystkich, do wszystkiego.
I do pani też?
Tak, też. No i właśnie nie wiem, może ksiądz by jakoś tak powiedział na ten temat. Dziękuję bardzo, może tyle.
Dziękuję pani Władysławo.
To jest akurat doskonały przykład człowieka, który... na skutek negatywnych doświadczeń, zwłaszcza w relacji z ojcem, stracił zaufanie do ludzi w ogóle. I w ogóle nabrał pewnego światopoglądu, bym powiedział, czarnowictwa i takiego pesymistycznego spojrzenia. Wszyscy to są słabi, ludzie grzeszą, nie można nikomu zaufać. I to się przenosi nawet na najbliższych. No najlepszy dowód, że mój ojciec i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo głęboki ubytek sprawności osobowościowej. To jest, powiedziałbym, zubożona osobowość właśnie na poziomie odniesień, na poziomie umiejętności nawiązywania relacji. Jedyne wyjście w takiej sytuacji, jeżeli pani by miała z nim jakikolwiek kontakt, to namawiać go na jakiś osobiste rozmowy, albo w Anglii jest również i polskie duszpasterstwo bardzo rozwinięte, więc może z księdzem, tam są też i doradcy, są szkoły, ale tu nie chodzi o wielką naukę, tylko o osobiste, tak powiedziałbym, nawet zaprzyjaźnienie. Kogoś, kto go do siebie zaprosił, wypili herbatę, rozmawiali o wszystkim, wyżalił się, wygadał i tak dalej. On musi uruchomić tę przestrzeń, która jest w naszym sercu. My szukamy drugiego człowieka. My w samotności nie chcemy żyć. Największa kara w więzieniu tych, którzy mają wyroki, to jest właśnie izolacja, czyli tak zwana izolatka. Bo samotność, zwłaszcza samotność narzucona, bo co innego jest pustelnicze życie z Bogiem i wtedy się jest blisko człowieka i ten pustelnik jest bliżej ludzi niż ci, którzy w tłumach żyją. Ale normalna rzecz to jest szukanie kontaktu. I został syn bardzo głęboko zubożony, a z pani strony, bo to mówię... najprościej, gdyby on tam znalazł kogoś, z kim porozmawiał. Może być to nieraz nawet kolega, koleżanka, ale właśnie miał jakąś dziewczynę już jej czymkolwiek mu podpadła, czymkolwiek. Dlatego, że on ma projekt świata swój, on po swojemu ocenia. On nawet najprostsze gesty, takie, które ludzie mi sobie nawzajem świadczą, on będzie w nich dopatrywał się do tak zwanego drugiego dna. Czyli, a dlaczego ona się uśmiechnęła? A dlaczego on mi podał rękę? A dlaczego on i tak dalej. Ta podejrzliwość jako skutek pewnego wyziębienia osobowościowego jest niezwykle dokuczliwa. Więc co pani? Proszę nie rezygnować z kontaktów. No chociażby napisać kartkę czy inna forma kontaktu. I on może nie odpowiedzieć, on może powiedzieć, że nie chcę was znać, nie obciążajcie mnie swoimi grzechami mojej osoby i tak dalej. To nic nie szkodzi, że on się w tej chwili tak bardzo plecami odwrócił. Ale z pani strony jakiś kontakt, taki zwykły. Święta się zbliżają, imieniny, urodziny. A coś się w domu działo. napisać mu karteczkę. My w tej chwili się tak bardzo chętnie posługujemy mailami, bo to jest szybki kontakt. Za chwilę już ktoś na drugim końcu świata może wiedzieć, co w moim sercu powstało, a gdybym to pisał, to będzie tygodniami niekiedy wędrować pocztą. I dlatego tak się chętnie przerzuciliśmy na wersję elektroniczną kontaktów. One operacyjnie, czyli dla zorganizowania sobie życia, są pożyteczne i sporo rzeczy się w ten sposób załatwia, ale one nie pogłębiają relacji. Na mailach się nie oprze przyjaźni, nie oprze się głębszych więzi, a karteczka napisana, wysłana, a to już jest coś. Spotkałem takie mądre dzieciątka, one w tej chwili są w wieku akurat początku szkoły, nazwijmy to po podstawowej, które już są wychowane na poczcie elektronicznej i nagle dowiaduje się, że one lubią, jak do domu do nich przyniesie listonosz list, bo wtedy jest ciekawe otworzyć, a co tam w środku, a ktoś napisał, a do tego, co napisał, wraca się 2, 3, 10 razy, a jeżeli jeszcze to jeszcze ręcznie napisane, to jeszcze ciekawiej. I my wrócimy do tego czasu, kiedy ludzie poświęcali sporo energii na to, żeby ładnie napisać, ładnie się odezwać. I tu w tym wypadku nie żałować, obdarzać syna ze swojej strony prościutkimi, ale matczynymi gestami.
Dziękuję bardzo. Radio Maria 23.01. Kilka informacji. Zapraszamy jak zwykle na rekolekcje spotkania małżeńskie, które w kolejny weekend, 5-7 lipca, organizuje Ośrodek Olsztyński w Świętej Lipca. Zgłoszenia przyjmują Państwo górscy-kłodzińscy. Telefon 664-124-594. Powtarzam, 664-124-594. Kolejne rekolekcje, które jeszcze przyjmują zgłoszenia, 26-28 lipca, Ośrodek Toruński w Nowej Wsi Szlacheckiej. Można więcej zobaczyć na stronie www.spotkaniamałżeńskie.pl. Zapraszamy również małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, czy narzeczonych, którzy planują takowe wesele, do Torunia w dniach 1-4 sierpnia. Będzie już 25. Wesele, czyli spotkanie par małżeńskich, które miały wesela bezalkoholowe. Zapisy są tylko do 1 lipca, czyli ten tydzień. Wszystko się dzieje na stronie www.weselewesel.pl. Także tam proszę spojrzeć, wszystko jest napisane. I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. 2 lipca, temat apteka Pana Boga blisko nas. Gościem będzie pan Zbigniew Tomasz Nowak, popularyzator wiedzy na temat ziołolecznictwa, zdrowej diety i zdrowego stylu życia, autor książek i artykułów prasowych. 9 lipca, nie chcę cię zmieniać, chcę cię poznawać, czyli o budowaniu więzi. Doktor Grażyna Kowalczyk, pracownik naukowy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ksiądz Henryk Łącki i państwo Aneta i Stanisław Dobropolscy. 16 lipca, wpływ modlitwy na małżeństwo i rodzinę. Gościem będzie pani Ewelina Hajne, promotorka kobiecości, autorka warsztatów dla małżonków. A dzisiaj mówimy o pomocy duszpasterskiej w budowaniu trwałej więzi małżeńskiej. Naszym gościem jest jego ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek, wieloletni dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Marek z południa.
Witamy panie Marku.
I ja, tematem jest budowanie trwałej więzi małżeńskiej. Mm-hmm. No, trochę się czuję rozczarowany, bo trzeba by było na ten temat powiedzieć, ponieważ się nie mówiło, więc ja mówię. Chodzi mi o to, że jest wiele związków niesakramentalnych. Polska staje się powoli krajem misyjnym. Z tego co wiem, to w takich krajach misyjnych przychodzą misjonarze, katechiści i powodują, że te związki bardzo takie, jak to teraz się mówi, nieregularne, że te związki, no, staramy się doprowadzić do sakramentu. Ja mam w rodzinie konkretną sytuację, że po prostu młodzi ludzie, którzy sobie tam złożyli jakieś obietnice, oświadczyny, ale złamali tą podstawową zasadę, że współżycie jest tylko dopuszczalne dla małżonków, urodziły się dzieci. W związku z czym a nie doszło do sakramentu, to pękło, szczegóły dość trudno tutaj analizować, natomiast pojawiło się jeszcze jedno dziecko, które zostało przyjęte dość heroicznie, przynajmniej z jednej ze strony, no i teraz dowiaduje się, że jeszcze jedno dziecko, więc jest taka próba, że jedna z tych stron, gdzie te dwoje dzieci było z jednej matki, z jednego ojca, opiekuje się tą dwójką dzieci, natomiast jeżeli to teraz już trzecie i czwarte dziecko jest w drodze, tutaj z tego co wiem, to ojciec jest inny, no i ja osobiście czuję, bo jestem chrzestnym tego ojca z tych pierwszych dzieci, czuję, że mam jakiś obowiązek próbować doprowadzić do sakramentu, do tego, żeby ten związek stał się jakiś boży, sakramentalny, żeby przyjąć mimo tych wszystkich nieprawidłowości, właśnie mówić o tym, próbować to ratować, bo w końcu to są tacy sami ludzie, też potrzebują rodziny, też potrzebują Chrystusa, czyli sakramentu. I tutaj słucham uważnie, co ksiądz biskup mówił, więc oczywiście spróbuję jakiegoś spotkania. Było kiedyś takie spotkanie, osobiście pojechałem, rozmawiałem z mamą tych dzieci. To już są w tej chwili dzieci już pokomunijne, znaczy jeden przynajmniej jest po komunii. No i teraz jest ta czwarta ciąża. I wiem, że trzeba napisać, że mail nie wystarczy, komórka. Ja i tak bym próbował przynajmniej, żeby się umówić. Ale myślę, że to też jest obrona trwałości sakramentu małżeństwa, który nie istnieje, próbować. Bo tam widzę dużo dobrej woli i to jest wszystko budowane na jakichś tam ruinach małżeństw rodziców czy dziadków sakramentalnych. Dziękuję, będę słuchał.
Dziękuję panie Marku. Przede wszystkim bardzo pięknie zabrzmiało to słowo jestem rozczarowany. To znaczy, że zapotrzebowanie na treści w takiej audycji były o wiele większe aniżeli nasza oferta. I to już jest po pierwsza, powiedziałbym, bardzo dobra wiadomość, bo to oznacza, że jesteśmy między sobą w prawdziwych relacjach. Czyli pan miał swoją wizję albo potrzeby, potem je wyłożył do bardzo konkretnej, dosyć skomplikowanej sytuacji, a mówiący zawsze mają jakąś przygotowaną część, jakiś fragment, coś poruszą, co im się wydaje, że jest dosyć potrzebne, ale przecież nie mają ani ambicji, ani możliwości, żeby do każdej sytuacji dać szerokie wsparcie. To jest pierwsza rzecz. Czyli wszyscy radiosłuchacze mają prawo być rozczarowani i my, mówiący, mamy prawo cieszyć się tym ich szerszym zapotrzebowaniem niż nasza oferta, bo my mamy świadomość, że przykrawamy jakieś tematy tak, jak nam wskazuje serce, rozum czy nauka Kościoła. Natomiast jest druga sprawa i rzeczywiście te tereny, które my dzisiaj nazywamy nową ewangelizacją, to są praktycznie tereny pogańskie. To są ludzie, którzy odeszli nie tyle od Pana Boga, bo Go nigdy w życiu nie spotkali i nigdy nie można powiedzieć, że oni zdradzili Pana Boga. Oni po prostu nie doszli do źródła, do którego mieli prawo, bo się urodzili w społeczeństwie chrześcijańskim. Powstały całe przestrzenie, które można by powiedzieć, że są to tereny misyjne, tereny, gdzie trzeba od nowa wejść z elementami nauki Bożej. I to jest nawet takie zapotrzebowanie na obecność misjonarzy. I to misjonarzy, począwszy od sutan, bo najlepiej jednak nam zawsze we własnym ogródku poszukać, co działa, a co nie działa. Nie ukrywam i nigdy tego nie ukrywałem, że nasza najbardziej gorliwa obecność kapłańska jest za skąpa w stosunku do potrzeb dzisiejszej, porozbijanej w rozmaity sposób w środowisku społeczności. Są księża, którzy mają jakąś, bym to nazwał, nie tylko intuicję, ale wręcz charyzmę, o tak to częściej nazywamy. I on reaguje bardzo dobrze na wszystkie pęknięcia i tam przy takim pęknięciu on się już pojawia. Ale są też te księża, którzy mówią, no przecież ja w kościele jestem, nauki wygłaszam, kto chce może przyjść, w konfesjonale jestem, mszę świętą odprawiam, czyli oferta ta ogólna jest, a tu nie ma oferty ogólnej, bo bieda wyszła daleko, daleko poza kościół i poniszczyła nam relacje rodzinne. Czy to jest obowiązek księżowski? Tak, na pierwszym miejscu tak, oczywiście. Ale pan sam, tu cudownie, panie Marku, pan to sformułował. Przecież ja jestem ojcem chrzestnym i tam są następne dzieci. Ja z tą rodziną mam jakieś szczególne więzi. Coś powinienem robić, próbować i pan to próbuje. I to jest to, to są te misje. Tu w poprzedniej części naszej audycji państwo jankowscy podkreślili bardzo indywidualny kontakt z drugim człowiekiem, a i na bazie indywidualnego kontaktu jeszcze coś można rzeczywiście tym ludziom pomóc. W konkretach. Sytuacja tam jest niezwykle zapowikłana, bo doprowadzenie do sakramentu nie może być takim czysto obrzędowym rozwiązaniem problemu. Tam mogą być wewnętrzne, w sercu zupełnie albo pogubione, albo zupełnie odrzucone decyzje. I nie można powiedzieć weźcie ślub, a może tam jest zupełnie inna wizja ludzka, żeby przyjąć na siebie obowiązek sakramentalnej reprezentacji samego Chrystusa, musi być przylgnięcie, czyli to, co nazywamy prosto świadome, dobrowolne przyjęcie nauki Bożej. Na tych podstawach dopiero można budować chociażby takie decyzje jak wzięcie ślubu kościelnego. Niekiedy nawet księżom się to zdarza, przy chrzcie na przykład. Nie macie ślubu? No to weźcie, jest dobra okazja. A oni mogą powiedzieć, dobrze, ale my rodzicami jesteśmy, ale małżeństwem już nie jesteśmy. My nie chcemy między sobą utrwalać tego, co się już dawno rozpadło. I dlatego też samo proste, bym powiedział, proste zamówienie na ślub, to byłoby za szybko. I tu pana rola jest bardzo ważna. Właśnie to, co pan robi, odwiedzi, napisze, porozmawia, nawiązać taki kontakt. No, chrzestny to ma zawsze jakieś tam dojście nie tylko do swojego chrześniaka, ale do całej rodziny. Utrzymywać i pogłębiać relacje przede wszystkim z matką tych dzieci, bo nie będzie pan prawdopodobnie miał dojścia do ojców, jeśli jeszcze ich tam się tych ojców zgłosiło kilku. Więc tu matka jest tym punktem odniesienia i na niej można budować ewentualnie jakiś program pomocowy. Ale jeszcze raz powtarzam, o ile nigdy nie rezygnujemy z kontaktu z takimi ludźmi, nawet z tymi już całkowicie pogubionymi, o tyle bardzo ostrożnie i spokojnie rozmawiamy na tematy decyzji sakramentalnych, bo decyzje sakramentalne muszą być prawdziwe, czyli wolne, świadome i z nastawieniem, że one będą trwałe. Już nie mówiąc o tym, że potrzebne są podstawowe warunki, takie jak my to mówimy, kanoniczne, ale to już poza tym, tą krótką odpowiedzią. Dziękuję, panie Marku.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Andrzej z Poznania, z parafii świętego Michała Anioła.
Witamy, słuchamy.
Chciałbym zabrać głos w tej dyskusji. Myślę, że nie za długi. Ostatnio, bo nie wiem, czy mogę mówić, czy...
Proszę bardzo, słuchamy.
Aha.
Proszę księdza, takie coś, co może nie przeraża, ale jest takie bolesne i na pewno nie będzie popularne. Tak jak wspomniałem, był Dzień Ojca i na mszy właśnie, to było wielokrotnie podkreślane, wydaje mi się, że brakuje równowagi. Ja wiem, że wiele kobiet jest pokrzywdzonych, ale ta druga strona wcale nie jest lepiej traktowana. I wydaje mi się, że czasami warto by było o tym wspomnieć, że szkoda winą obarczać tylko jedną stronę, bo właśnie w kontekście małżeństwa przysięgamy sobie nawzajem pewne rzeczy i nawzajem powinniśmy je dotrzymywać, a nie tylko wymagać od jednej strony. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem, panie Andrzeju.
Ale dziękuję i pozdrawiam Poznań. Muszę się przyznać panu, że w tej chwili szybko chciałem zlokalizować parafię świętego Michała, a powinienem znać Poznań dosyć szczegółowo i nie wiem, przy jakiej ulicy jest ten kościół.
Już pan się rozłączył.
A rozłączył się pan. To taka rozmowa prawie, że sąsiedzka przez płot, dlatego tak zacząłem od końca. Jest oczywiście tutaj absolutnie sytuacja obecnie, nie powiem wyrównana, ale bardzo, bardzo zmieniona, gdy idzie o, nazwijmy to, parytet krzywdy, bo to tak by trzeba było nazwać, czy parytet cierpienia zadawanego. Do tej pory można mówić o prawie jednostronnym odrzucaniu miłości ze strony mężczyzn, lekceważeniu tej miłości, czyli większość kobiet cierpi z tego powodu, ale doczekaliśmy się najrozmaitszych feminizmów. Doczekaliśmy, już nie powiem o jakichś tam super wyzwolonych naszych paniach, czy z parasolkami, czy bez. I na tym straciła bardzo dużo sama kobieta, sylwetka kobiety, obraz kobiety, jej rola społeczna, przecież feminizmy, to jest tak przeciwko kobiecości ustawiony program i to celowo ustawiony, bo tu chodzi o to, żeby macierzyństwo jako wartość społeczna przestało istnieć. I jak się wyrzuciło macierzyństwo z terenów społecznych, to przy okazji zostali pokrzywdzeni mężczyźni, bo oni poszli do małżeństwa z bardzo szczerym nastawieniem. Chcą być ojcami, chcą być mężami, chcą mieć dom i tak dalej. Nie tylko w urlopach macierzyńskich pojawiają się mężczyźni, którzy mają prawo do urlopu macierzyńskiego. To się trochę inaczej nazywa. Ale i w tej panoramie krzywdy i odrzucenia też pojawia się sporo takich zupełnie niespodziewanych wydarzeń. Może tutaj pan Andrzej z Poznania ma rację, że my księża tak trochę odruchowo, jak mówimy o krzywdzie, to używamy żeńskiej formy czasowników, przymiotników, jakby z góry zakładając, że krzywda to jest dzieło mężczyzny, a cierpiącą jest kobieta. Nie jest to oczywiście do wymierzenia w kategoriach liczb, kto więcej i w procentach nie. Natomiast kojarzę, feminizm najpierw skrzywdził kobietę, potem odebrał społeczeństwu to, co w kobiecie jest geniuszem kobiecości, o czym tak pięknie zawsze pisał święty Jan Paweł II, i wreszcie skrzywdził mężczyznę, bo odebrał rodzinie matkę, kobietę. I oczywiście po drodze zawsze poniesie szkody też mężczyzna. Dziękuję bardzo.
Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie profan Jezus Chrystus. Ja dodzwoniłem się przed chwilą i chciałem powiedzieć, bo tak, ksiądz nie usłyszał. Parafia świętego Michała Archanioła jest w Poznaniu na ulicy Stolarskiej.
A no, to tylko... no przecież powinienem to wiedzieć, panie Andrzeju.
Dziękuję.
Wie pan co, proszę księdza, bo przepraszam, też mam nerwy. Nie chcę opowiadać, bo każdy z nas ma swój krzyż i to jest najważniejsze, że potrafimy go nieść i nie gloryfikować. I być może, bo ja wiem, że większością tych owiec są kobiety, tak? Tylko jeżeli ktoś gloryfikuje swoje cierpienie, ja usłyszałem piękne słowa na mszy świętej właśnie u Michała świętego Archanioła. To jeżeli ci jest źle, to spójrz na krzyż. Spójrz na Jezusa, jak on cierpiał. I myślę, że to powinno być takie zastanawiające. Równo dla mężczyzn i dla kobiet.
Oczywiście odniesienie do źródła wszelkiego wsparcia, czyli do miłości Chrystusa na krzyżu, jest absolutnie nie do ominięcia drogą. Innego wyjścia nie ma dla nas ludzi na ziemi. Natomiast, bo są różne te zabiegi terapeutyczne, które wyzwalają nas z traumy, z tego i tamtego, to coś tam porządkuje w naszych emocjach, ale uleczyć może tylko Chrystus zmartwychwstały, który z krzyża nas wszystkich przygarnął do Bożej miłości. Natomiast chcę powiedzieć, że faktem jest, i tu pan Andrzej ma rację, że my mężczyźni to tak nawet jak obrywamy, to coś tam mrukniemy, coś tam powiemy, a panie, o to one potrafią elegancko, czyli krótko mówiąc, one potrafią to nie reklamować, ale prezentować swoje cierpienie i tak opiszą, że nam się wydaje, że tylko kobiece cierpienie jest na świecie. Ale to już jest talent właśnie wrażliwości kobiecej i dosyć nieporadność w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza w prezentacji swojego życia. To nie tylko w wypadku krzywdy, ale proszę posłuchać, kto mówi na temat chociażby modlitwy. Pogadajcie, mówię do radiosłuchaczy, ale i panu Andrzejowi radzę. Weźmy z mężczyzn, samych mężczyźni, księża, chociaż są pod tym względem bardzo szeroko przygotowywani. On będzie dużo mówił o modlitwie, ale jak ma mówić o swojej przeżyciach, o swojej adoracji, o swojej kontakcie z Panem Bogiem, no to najwyżej ze spowiednikiem. Niekiedy powie coś, ale właśnie wtedy już musi wejść w relację przyjaźni. I tego się na przykład chociażby nauczyłem ja osobiście w kontakcie z rodzinami, bo się zorientowałem, że w rodzinie ludzie o Panu Bogu mówią tak jakby rzeczywiście on, bo nie jakby, tylko on rzeczywiście jest członkiem rodziny, on jest pierwszy, ale o nim mówić, no to właściwie tylko moje siostry potrafiły i wiele innych matek. A my mężczyźni coś tam mruczymy. No, potem jako ksiądz, ale to od razu uciekam do tak zwanych ogólnych, teoretycznych sformułowań. Ale żebym swoje serce otworzył, między innymi chociażby na ambonie. Cóż to jest homilia? To jest między innymi świadectwo wiary, mojej wiary, moje przeżycie, mój stosunek do Pana Boga. Jak my teoretyzujemy na ambonach? Bo to jest ta męska, przymknięta natura.
Dziękuję. Może przeczytam z internetu wypowiedź pani Magdaleny. No, to jest taka też puerta do naszej audycji, której temat brzmi: pomoc duszpasterska w budowaniu trwałej więzi małżeńskiej. Pani Magdalena pisze, dla mnie i mojego męża momentem kluczowym w małżeństwie był ten, kiedy to audycje dla małżonków i rodziców zagościły w naszym domu i zaczęliśmy uświadamiać sobie, jak bardzo jesteśmy różni i jak ważna jest nasza wspólna praca nad rozwojem małżeństwa. To praca nad własnymi słabościami, praca włożona w rozwój swojego charakteru i samowychowanie jest podstawą, bo jak mawiała święta matka Teresa z Kalkuty, chcesz zmienić świat? Zacznij od siebie. Wszyscy jesteśmy tak różni, wywodzimy się z różnych stron środowisk, że znalezienie idealnie dopasowanego kandydata jest chyba niemożliwe. A sukces w małżeństwie, jak i chyba we wszystkim, jest efektem pracy, pracy i jeszcze raz pracy. Także jak najbardziej potwierdzam jako małżonek, że mówią, ach, to tak wspaniale, żeście się dobrali. Ale pracowaliśmy nad sobą, bo każdy jest inny i nieświadomie robimy sobie często różne przykrości i o kłótnie łatwo, a tutaj właśnie chodzi o to, żeby budować jedność na tej wspólnej drodze do Boga, bo naszym celem w rezultacie jest nie tyle zbudowanie idealnego małżeństwa, co znalezienie się razem z Panem Bogiem w niebie. A jak zawarliśmy sakrament małżeństwa, no to znaczy, że mamy tą drogą iść razem i wspólnie. Także wielką pomocą zawsze jest duszpasterz i dlatego do naszych audycji zapraszaliśmy księży i księdza biskupa Stefanka również gościmy zawsze chętnie, gdyż księża mają inne doświadczenie, inne spojrzenia, ale pomagają nam, małżonkom, a pracując w kręgu rodzin, w którym jest ksiądz, który też właśnie mówi o swojej modlitwie osobistej, o swojej adoracji, jak my mówimy, w ramach dzielenia się realizacją zobowiązań, jesteśmy dla siebie wsparciem. Ksiądz dla nas, my dla księdza. Czy to ksiądz biskup też tak odczuwa, że rodziny mogą wspomóc?
Znam wielu moich braci, i ja też w jakimś wymiarze bym się do nich zaliczał, chociaż Pan Bóg mnie prowadzi taką dróżką jakby na skróty, że dopiero zaczęli się modlić wtedy, kiedy weszli we wspólnoty rodzinne. Bo przedtem to przewodniczyli modlitwą, organizowali modlitwę, a praktycznie, czyli wejście osobiste w relacje z Panem Bogiem, to dzieje, stało się, gdy oni nawiązali, ale jaka jest kolejność? Najpierw relacja przyjaźni, szczerość kontaktu, czyli szczerość wzajemnego do siebie odniesienia i to przełamuje tę skorupę męskości.
Zaufanie.
Zaufanie wzajemne i wtedy okazuje się, że moi przyjaciele, małżonkowie doskonale są wsparciem na co dzień. Ilu księży znam, który prawie, że przyszedł do biskupa, że proszę napisać do Ojca Świętego, żeby mnie zwolnić z obowiązków wynikających ze święceń, bo ja już nie widzę siebie przy ołtarzu i tak dalej. A więc jakaś desperacka, taka emocjonalna decyzja i wystarczyło. Nieraz to mi się udało nawet bardzo świadomie. Niech ksiądz pomoże tam tym albo tamtym zorganizować na przykład adorację, zwłaszcza tam w tych pierwszoczwartkowych czy pierwszopiątkowych godzinach. Niech ksiądz pobędzie, słuchając jego prawie że katastroficznych oświadczeń. On poszedł. Na szczęście ci, do których poszedł, mieli odwagę, widząc, że coś z tym księdzem jakiś taki przygaszony, mieli odwagę być wobec niego sobą, po prostu sobą. I on wrócił z powrotem, mówi, ci ludzie się cieszą Panem Bogiem. A no właśnie, no to jak ja mam zostawić? to, co jest mi dane, żeby do tej radości Panem Bogiem dołożyć jeszcze i sakramentalną moją obecność i pouczenie związane z wykształceniem teologicznym, ale przede wszystkim moje zaangażowanie osobiste w życie wspólnotowe.
Tak. Jesteśmy sobie potrzebni, małżonkowie księżom, księża małżonkom. I to jest nasza wspólna droga do nieba, bo taki w sumie jest nasz cel Kościoła, byśmy właśnie w Kościele, będąc razem, braćmi i siostrami, w zaufaniu do siebie, ze wzajemnej pomocy, razem szli i w trudzie, i w radości, niosąc każdy swój krzyż, bo każdy jakiś swój krzyż ma. Właściwie to już nam się czas kończy. Jeszcze ostatnie słowo, księży biskupie, co jeszcze na koniec by ksiądz chciał powiedzieć.
Panie Reszku, takie dopowiedzenie do przed chwilą przerwanego z mojej strony zdania, bo najczęściej, gdy idzie o doświadczenia negatywne w życiu kapłana, to albo kojarzą nas z kryzysem celibatu, bo samotności nie potrafi zrozumieć, nie ma tego drugiego serca bliskiego, nie ma, mówiąc krótko, kobiecego serca. Niektórzy podchodzą do tego niezwykle prymitywnie i uważają, że mężczyzna musi mieć kobietę, ale to musi mieć tak w takim wymiarze już tylko biologia i nic więcej. Mój ksiądz też mężczyzna, to trzeba mu dać kobietę i tak dalej. Ale to są marginesy. Natomiast ta przestrzeń samotności, czyli pustki wokół mnie, bo brakuje drugiej osoby, do której mam zaufanie, ona do mnie, ta przestrzeń może się rzutować na problemy wynikające z celibatu. Niekiedy kojarzą nas z kolei z tym, co my nazywamy konsumpcyjnym stylem życia, więc ksiądz to lubi mieć dużo i ładnych rzeczy. Niekiedy nawet przy stole jest dosyć wymagający. Sylwetka jego wskazuje na to, że o chlebie i wodzie nie żyje i tak dalej, i tak dalej. O, tak sobie nas kwalifikują. I coś tam racji w tych kwalifikacjach jest, ale ostatecznie podstawowy kryzys kapłana, i to właśnie w tym miejscu rodzina cudownie może mu pomóc, to jest właśnie kryzys jego relacji z Chrystusem. To jest kryzys jego świadomości, że on ma, i tylko on ma ten przywilej, że może powiedzieć: to jest ciało moje, to jest krew moja. Również kryzys tej świadomości, że on może w imieniu Kościoła powiedzieć: ja ciebie rozgrzeszam. Czyli może łaskę miłosiernego Jezusa przez jego posługę temu człowiekowi przybliżyć. I na tym tle zamówienia ze strony małżeństw, niekiedy nawet takie dosyć, powiedziałbym, na wyrost, bo przychodzą małżeństwa, widzę wyraźnie, przecież on się piękniej modli ode mnie, on ma głębszą relację z Panem Bogiem niż ja. To co ja będę? Nie, ty jesteś kapłanem i ty teraz masz usłużyć przewodnictwem. Ale małżeństwa w ten sposób z całą prostotą, nie mentorzy, nie tacy, którzy tam wygłaszają jakieś pouczenia albo jeszcze zaczerpną spis rzeczy z jakichś tam raportów albo z czegoś, bo to dzisiaj akurat ten walec tam próbuje nas rozdeptać pod każdym względem. Przecież ten walec antyklerykalny jest... zupełnie krótko wzroczny. Po pierwsze, jest to jedno z większych kłamstw. I to nie dlatego, że fakty takie czy inne są przekłamywane, tylko dlatego, że sama intencja jest skażona. Może być prawdziwy fakt, czy to takiego, czy innego przestępstwa, ale intencja poruszenia tej słabości jest skażona w samej istocie. I dlatego ona nigdy nie będzie owocna. I to są tylko takie spłucone próby jakby wygaszania obecności Kościoła w życiu publicznym. I tak samo te rozmaite trudności, które się pojawiają wewnątrz naszych środowisk, nie od dziennikarzy, tylko po prostu osobiste kryzysy. One wcześniej czy później wymagają jednego, do Chrystusa. I tu małżeństwa, zwłaszcza te małżeństwa, które mają zapotrzebowanie o wiele większe niż ksiądz może im w tej chwili zaoferować, ale tym zapotrzebowaniem uruchomią w nim przestrzeń wiary, przestrzeń świadectwa. I dlatego tak na zakończenie chcę powiedzieć, to budowanie więzi duszpasterskie, małżeńskiej, to jest również bardzo poważna praca nad duchowością środowisk kapłańskich. Chciałem powiedzieć kleru, ale to się to słowo tak nam źle kojarzy, a w ogóle to w ogóle tego słowa kler nie lubię, ale to nie dlatego, że ktoś taki film wymyślił. I tylko chcę powiedzieć, że to jest środowisko kapłańskie. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak idąc właśnie w kierunku domów rodzinnych, ratując to, co najcenniejsze jest w tych rodzinach, również siebie bogacimy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy w takim razie serdecznie. A księdzu biskupowi przy tej okazji na zakończenie w piątek ksiądz biskup obchodził 60. rocznicę święceń kapłańskich, więc dziękujmy Bogu za każdy dzień i szczególnie za ten dzień namaszczenia, szczególnie przyzywania Ducha Świętego nad księdzem biskupem. No i że doprowadził też do Radia Maryja Duch Święty, księdza biskupa, i do tylu domów dzięki posłudze Radia Maryja.
A przede wszystkim cieszę się, że mogę towarzyszyć temu wielkiemu dziełu jako świadek, częściowo uczestnik, bo pierwszy raz nasz wielki figury pojawiłem się, gdy tu był mały domek rodzinny i pierwsze próby przebudowania części dachowej, żeby trochę przestrzeń rozszerzyć, a ojciec dyrektor, którego najserdeczniej pozdrawiamy, mówił obok, były takie wspaniałe szklarnie, o gdyby ten teren dostać, to byśmy mogli troszeczkę skrzydła rozwinąć i program poszerzyć. Ja mówię, ojcze, kto ojcu w centrum Torunia takie wspaniałe szklarnie sprzeda, przecież to jest złoto, te warzywa i tak dalej. A on sobie spokojnie patrzył, mówi, ale to by się nam przydało. I potem oczywiście wszystkie inne historie i wspominam też świętej pamięci, właściwie ja to już mówię, błogosławiony ksiądz arcybiskup Antoni Barania, który mnie święcił na kapłana.
Dziękuję bardzo Państwu za wszystkie telefony. Dziękuję ojcu Dariuszowi za realizację i za pomoc w prowadzeniu audycji. Drodzy Państwo, 23:47 już minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.